Rozdział 7. Niebo rozjaśniło się, zanim Riel z rodziną dotarła do świątyni, ale na ulicach nadal pachniało deszczem. Choć niektórzy uczestnicy parady byli nieco zmoknięci, nie zamierzali pozwolić, żeby przeszkodziło im to w radości z rozpoczęcia święta aniołów. Rodzina Riel nie zmokła, bo w drodze do centrum miasta służący z farbiarni trzymali nad nią duży, jaskrawy baldachim z ceraty. Baldachim został właśnie zdemontowany i zrolowany. Ku uldze Riel, ona i jej krewni mieli teraz dołączyć do tłumu. Jako dziecko uwielbiała brać udział w tych obrzędach, ale obecnie, jako młoda kobieta, czuła się zawstydzona. Spojrzała na siebie i westchnęła. Odziana była w nowe ubrania, uszyte z tkaniny farbowanej na jasny i kosztowny pomarańczowo-czerwony kolor. Tunikę zdobiły wyszywane sceny świątynne. Musiała przyznać, że Narma stworzyła coś pięknego, choć jak na gust Riel strój był zbyt krzykliwy. Przynajmniej zdołała przekonać matkę i ciotkę, że nadmiar biżuterii niepotrzebnie odwróci uwagę od pracy Narmy. Spojrzała na brata, ubranego w równie jaskrawy odcień błękitu, on zaś uśmiechnął się do niej. Każdego roku Inot wracał na święto i za każdym razem dziwiła się, że jeszcze bardziej zmężniał. Miała wrażenie, że dzieląca ich 7-letnia różnica wieku zwiększała się. Ku jej rozczarowaniu nie wziął ze sobą żony ani dzieci. Vadinej była bowiem w zaawansowanej 3. ciąży. Gdy rodzice skierowali się w stronę świątyni, Riel i Inot ruszyli za nimi. Przeciskali się przez tłum, a każde miało w ręce zwinięty proporzec w rodzinnych barwach. Ludzie przepuszczali ich ze względu na szacunek, jakim cieszyli się ich rodzice, będący właścicielami najlepszej i największej farbiarni w Fire, choć Riel zastanawiała się, czy nie robili tego ze zwykłego przyzwyczajenia. Ojciec i tak w końcu się zatrzymywał, gdy ludzie nie ustępowali mu z drogi. To jeden ze sposobów na określenie hierarchii wśród mieszkańców Fire, zadumała się Riel. Im bliżej świątyni dopuści cię tłum, tym wyższy twój status społeczny. Kiedy się zatrzymali, zdziwiła się, że ojciec zdołał przecisnąć się tak daleko, zanim ludzie przestali go przepuszczać. W pobliżu stała rodzina Baili i Tarim, choć dziewcząt nie było widać. Wymieniono uprzejme pozdrowienia. Matka Riel spytała o Ejka i bliźniaczki. Riel wyłapała słowa młodzi i przyjęcie. A ty nie idziesz na to spotkanie? Cicho spytała ją matka, gdy skończyła rozmowę. Myślałam, że jak zawsze zechcesz, żebym była tutaj, odparła Riel. Choć nie przejmowała się, że nie została zaproszona, matka poczułaby się dotknięta. Och, powinnaś była mnie spytać. Może jeszcze nie jest za późno na przyjęcie zaproszenia. Tłum zaczął się uciszać. Nie miałam zamiaru iść, więc nie pytałam, gdzie jest to spotkanie. Zaraz zapytam. Nie. Riel chwyciła matkę za rękę, wywołując wyraz dezaprobaty na jej twarzy. Nie teraz. Chyba zaraz zacznie się ceremonia. Nie widziała, żeby cokolwiek na to wskazywało, ale na szczęście wkrótce wrota świątyni otwarły się i pojawili się w nich kapłani. Najważniejszy, Sakoml, zwrócił się do zebranych, zaczynając od zwyczajowego podsumowania tegorocznych wydarzeń. Spojrzawszy na pozostałych kapłanów, Riel nie mogła powstrzymać się od uśmiechu na widok Sabara, który z promiennym wyrazem twarzy patrzył na tłum. Ależ on uwielbia uroczystości, pomyślała, przypominając sobie, z jakim upodobaniem czytał im dawne opowieści o biesiadach i ucztach. Rozpoznała także Saelema. Mężczyzna stał wyprostowany, statecznie spoglądając na ciżbę. Powoli powiódł wzrokiem po zebranych, Riel zaś nie mogła pozbyć się odczucia, że kapłan zastanawiał się, które spośród zapamiętanych przez niego w ciągu ostatniego roku osób potrafią posługiwać się magią. Popatrzył jej w oczy, a przynajmniej takie miała wrażenie. Był trochę za daleko, żeby mogła mieć pewność. Zatrzymał spojrzenie, a jego podbródek lekko opadł, nim odwrócił wzrok. Riel złapała się na tym, że wpatruje się w kapłana. Zastanawiała się, czy tylko jej się wydawało, że skinął głową, ale powstrzymała się od zerknięcia za siebie, żeby sprawdzić, czy to skinienie mogło dotyczyć kogoś innego. Skinął do niej? Jeśli tak, to dlaczego? Ktoś jeszcze patrzył w jej stronę. Riel odruchowo przeniosła więc wzrok na mężczyznę stojącego obok Saelema. Wyglądało na to, że obserwował ją młodszy kapłan Sajest. Uśmiechał się, ale może dlatego, że już i tak czuła się niepewna i zakłopotana, nie sprawiał przyjaznego wrażenia. Owinęła szal ciaśniej wokół twarzy i odwróciła wzrok, przenosząc go na ojca, w nadziei, że kapłan, jeśli rzeczywiście jej się przyglądał, pomyśli, że zrobiła to w odpowiedzi na jego spojrzenie. Sa Komhl zakończył właśnie podsumowanie roku i rozpoczął modlitwę dziękczynną. Riel wyszeptała dodatkowe słowa wdzięczności wobec kapłanów i aniołów za ucieczkę przed splamionym. I za moje spotkanie z Izarem, dodała bezgłośnie. Nie wspomniano ani słowem o nowym splamionym, którego ścigali kapłani, ani o deprawatorze, który był ich nauczycielem. Święto skupiało się na dobrych, a nie złych rzeczach. Gdy modlitwa dobiegła końca, setki proporców wzniosły się ponad tłum. Riel złamała pieczęć chroniącą jej proporzec i poczuła, jak rozwija się w jej dłoniach. Uniosła go i uśmiechnęła się, gdy wraz z proporcem rodziców dodał kolory tęczy do rodzinnych barw. Wszyscy zaczęli śpiewać i okrążać świątynię. Raz w podziękowaniu i jeszcze kilka razy na szczęście. Idąc, upuszczali monety między kratki, które odsłaniano raz do roku z okazji tego święta. Monety wpadały do podziemnych tuneli pod dziedzińcem, gdzie później miały zostać zebrane przez kapłanów i wydane na udogodnienia w mieście. Nie wszyscy obywatele brali udział w tym rytuale, nie zmieściliby się na dziedzińcu, dzięki czemu co biedniejsi Fajeryjczycy czuli się zwolnieni z obowiązku składania datków. Na obrzeżach placu ludzie przystawali w drzwiach albo tłumnie obserwowali wszystko z okien. Rodzice wysoko trzymali dzieci w ramionach albo sadzali je na swoich barkach. Jej uwagę przyciągnęła znajoma twarz, a serce w jej piersi zaczęło bić dwa razy szybciej. Izare uśmiechnął się do niej i pomachał. Odwzajemniła uśmiech. Przywołał ją gestem. Pokręciła głową. Kto to? Spytała matka. Riel odwróciła się i z ulgą zobaczyła, że matka rozgląda się po najbliższych twarzach. Nie przyszło jej do głowy, że córka mogłaby znać kogoś z dalszych kręgów. Przyjaciel, oznajmiła Riel. W takim razie powinnaś do niego dołączyć. A co z... Nie, Narma znajdzie kogoś innego do pomocy przy uczcie. Przyjęcie wśród twoich znajomych będzie bardziej okazałe niż nasze. Idź do nich, wzięła proporzec z ręki Riel. Wróć przed zmrokiem. Riel ustąpiła, czując dłoń popychającą jej ramię. Odwróciła się z sercem bijącym mocno zarówno ze strachu, jak i z ekscytacji. Jeśli teraz przyłączy się do Izara, będzie mogła z nim spędzić wiele godzin. Upiecze mi się? Matka może później spytać rodziców Bailey o przyjęcie i dowiedzieć się, że mnie tam nie było. Będzie się zastanawiała, dokąd poszłam. Z drugiej strony na takich spotkaniach bywało mnóstwo ludzi. Riel mogłaby powiedzieć, że siedziała w jakimś zacisznym kątku, rozmawiając z paroma osobami, które właśnie poznała, a których imion nie zapamiętała. Gdyby napomknęła, że jedną z nich był przystojny albo miły młodzian, matka zaczęłaby się zastanawiać, któż to mógł być. Na obrzeżach tłum poruszał się szybciej niż w centrum zgromadzenia, więc Riel pozwalała mu się nieść, dopóki nie dotarła do miejsca, w którym wcześniej zauważyła Izara. Wyszła z tłoku i rozejrzała się. Nigdzie go nie widziała. Czyżby próbował iść za zebranymi i znalazł się w innej części dziedzińca? Ktoś wsunął dłoń pod ramię Riel, a dziewczyna drgnęła i odwróciła się. Zobaczyła uśmiechającą się Greję. Wyglądasz imponująco, powiedziała. Dziękuję. Odparła Riel, choć według niej to Greja wyglądała imponująco. Wysoka, o bladej cerze i pełna gracji, wyróżniała się z ciżby. Tam jest, powiedziała Greja i poprowadziła ją dalej. Gdy wędrowały wśród ludzi, Riel zauważyła, że wzrok mężczyzn bardziej przyciąga jej przewodniczka niż jej własny krzykliwy strój. Ich reakcje były różne. Niektórzy wpatrywali się z uznaniem, widząc piękno poruszających się z gracją kończyn. Inni jednak marszczyli brwi, najwyraźniej dostrzegając jedynie jasne włosy i cerę, które wskazywały na jej obce pochodzenie. W Riel obudziło się poczucie zagrożenia.
Bino!
Odezwał się ktoś, gdy przeciskały się dalej. Riel niemal krzyknęła oburzona tą obelgą. Było to pospolite określenie albinosa, sugerujące, że taki kolor skóry i włosów to wada. Co za grubiaństwo, orzekła Riel. Greja wzruszyła ramionami. To tylko słowo. To, że używają go jako obelgi, bardziej szkodzi albinosom niż mnie. Riel nagle zdała sobie sprawę, że Greja musiała znosić taką wrogość na co dzień. Skąd brała odwagę, by wchodzić na scenę i, co gorsza, by chodzić samotnie po ulicach miasta? Może trzymała się blisko przyjaciół, licząc, że staną w jej obronie. Od dawna mieszkasz w Fire? Zagadnęła ją Riel. Tutaj się urodziłam. Ojciec był aktorem w trupie podróżującej od miasta do miasta. Uwiodła go miejscowa śpiewaczka. Widywałam go za każdym razem, gdy tu wracał. Kiedy byłam już w takim wieku, że mogłam śpiewać i występować, jeździłam z nim, dopóki nie stałam się młodą kobietą. A więc w jej żyłach płynęła też fajeryjska krew. Riel spojrzała na nią z podziwem. Wszyscy znajomi Izara mieli za sobą interesującą, niezwykłą przeszłość. Kobiety były takie pewne siebie i nie bały się wyrażać własnego zdania. Dlaczego wróciłaś i mieszkasz tutaj? Spytała Riel. W naszej grupie był pewien mężczyzna, który chciał się ze mną przespać. Nie lubiłam go. Powiedziałam szefowi, że jeśli ten człowiek nie opuści trupy, ja to zrobię. Wzruszyła ramionami. Jest Idor. Buńczuczny aktor dołączył do nich. Jego towarzystwo uspokoiło Riel i ruszyli dalej na spotkanie Izara, Jonar i Erreka. Izara uśmiechnął się szeroko na jej widok i na powitanie ucałował w policzek, przez co ze szczęścia przez chwilę nie potrafiła się odezwać. Pozostali pochwalili jej kostium.
To potrwa jeszcze z godzinę, rzekł Dor, spoglądając na krążący tłum. Jestem głodny i chce mi się pić.
Wracamy do fontanny? Zapytał Izarę.
Wracamy do fontanny,
zgodzili się pozostali. Całą szóstką ruszyli drogą, którą Riel zdążyła już poznać, kończącą się na niewielkim dziedzińcu w pobliżu domu Izara. Mieszkańcy powynosili stoły i krzesła, wypełniając nimi wolną przestrzeń i szykowali się do uczty, na którą Izare przyniósł suszone owoce i butelki taniego ikwo. Była to skromna i prosta uczta w porównaniu z tymi, do których przywykła Riel. Nie przeszkadzało jej to jednak. Towarzystwo było znacznie ciekawsze. Izare i jego przyjaciele przedstawili ją tylu sąsiadom, że nie zapamiętała wszystkich imion. Dwie kobiety bez ogródek powiedziały, że są ladacznicami, choć Riel podejrzewała, że zauważyły jej kosztowny strój i postanowiły ją zgorszyć. Pojawiło się troje akrobatów, którzy uraczyli dzieci pokazem upadków i utrzymywania równowagi. Ktoś zaczął śpiewać. Wkrótce przyniesiono instrumenty i ludzie zaczęli tańczyć. Mijała godzina za godziną. W miarę jak cienie się wydłużały, goście stopniowo odchodzili. Mieszkańcy dzielnicy zaś rozsiadali się na krzesłach, rozmawiając i popijając ikwo.
Monio, gdzie jest Dini? Spytał Dor jedną z sąsiadek. Przez twarz kobiety przebiegł grymas.
Ciągle jest zdenerwowana. Zastanawia się, dlaczego miałaby dziękować aniołom za zrujnowanie nam życia.
Jest aż tak źle? Spytała Jonar cichym i pełnym troski głosem.
Niezupełnie. Będzie lepiej, jeśli zaraz zacznie pracować nad nową rzeźbą. Może zdąży skończyć jedną na ślub klienta, o ile się weźmie do pracy i pożyczymy pieniądze na kamień.
Zaczęła już? Zapytał Izarę. Kobieta popatrzyła na niego i pokręciła głową.
Tak bardzo się do nich przywiązuje. To jakbyś ją poprosił, żeby jedno dziecko zastąpiła innym.
Mam z nią porozmawiać? Skinęła głową.
To mogłoby pomóc, ale nie dziś. Jutro. Albo pojutrze.
Spojrzała w górę na jeden z domów.
Lepiej pójdę sprawdzić, co u niej.
W grupie po jej odejściu zapadła cisza. Riel przygryzła wargę zaciekawiona rozmową, Nie miała jednak pewności, czy nie uznano by jej za wścibską, gdyby dopytywała o szczegóły. Gdy Errek zaczął rozmawiać z Meremem, Greja pochyliła się ku Riel.
Żona Monii jest rzeźbiarką, powiedziała ściszonym głosem. Prawie skończyła największe zamówienie swojego życia. Poświęciła na to wiele pół sezonów. Zostało roztrzaskane.
Riel gwałtownie wciągnęła powietrze do płuc na myśl o zmarnowaniu tylu dni pracy.
Kto to zrobił, włamywacze?
Greja pokręciła głową.
Kapłani w czasie ostatniej inspekcji.
Ale dlaczego? Było według nich obraźliwe?
Nie.
To dlaczego?
Greja wzruszyła ramionami. Może ona była zbyt szorstka, rzekł Dor. Albo nie ofiarowała odpowiednio dużego datku.
Riel zmarszczyła brwi, domyślając się, że wcale nie o datki tu chodziło. Ale dlaczego kapłani mieliby domagać się łapówek? Czy musieli jakoś przymykać oko na rzeźbiarzy, tak jak na splamionych?
Nie chodzi o pieniądze,
dodała Jonar, nie kierując jednak słów do konkretnej osoby.
Chodzi o jej związek z Monią.
A więc Greja nie pomyliła się, mówiąc, że Dini jest żoną Monii, zadumała się Riel. To trochę dziwne, ale z pewnością nie zasługuje na taką surową karę.
Którzy to kapłani? Spytała Riel.
Pozostali nie odpowiedzieli, wymienili tylko spojrzenia i pokręcili głowami. Izare ponuro się do niej uśmiechnął i też potrząsnął głową.
Doniesienie na nich nie wyszłoby ci na dobre, powiedział. Nic się nie zmieni, a wyjawisz tylko, że z nami rozmawiałaś.
Kapłani zawsze będą prześladowali rzemieślników,
dodał Dor ze wzruszeniem ramion.
Przyzwyczailiśmy się.
Bo ludzie myślą, że jesteśmy bardziej od innych podatni na splamienie.
Riel pokręciła głową.
Nie słyszałam o tym, dopóki Jonar mi nie powiedziała. To niedorzeczne.
Czyżby?
Zapytał Dor. Większość z nas nigdy nie będzie bogata. Bieda może doprowadzić ludzi do podjęcia desperackich kroków. Jak powiedział wielki poeta Barla, artystów dzieli tylko odcień od dziwek i niewolników.
W Kedżi poznałam dziwki, które magicznie chroniły się przed poczęciem, powiedziała Greja.
Podniosła wzrok i uśmiechnęła się, widząc zakłopotane miny wywołane tym wyznaniem.
Oczywiście używanie magii tam też jest zabronione.
Jakim cudem nikt tego nie odkrył? Spytała Jonar.
Greja wzruszyła ramionami.
Skaza pozostaje w danym miejscu, a nie przy danej osobie. Pewnie, żeby to zrobić, chodzą tam, gdzie nie bywają kapłani.
Mówiłaś o tym kapłanom? Zapytał Dor.
Nie. Ludzie raczej przymykają tam oko na takie drobne wykroczenia, zwłaszcza jeśli mają one służyć dobrej sprawie.
Riel poczuła, że jej ciało przeszywa dreszcz, a przed jej oczami pojawiło się wspomnienie staruszki. Jak słyszałam, to była dobra rzecz, ocaliła komuś życie. Dlaczego miałoby to być coś złego, he? Zadrżała.
Koniec na dziś rozmów o magii, rzekł Izare. W czasie święta człowiek powinien się weselić.
Spojrzał na Riel i przechylił głowę na bok.
Może powinienem skorzystać z tego, że jest tu Riel i popracować.
Serce na chwilę zamarło jej w piersi. Gdy uniósł pytająco brwi, kiwnęła głową.
Szkoda byłoby stracić taką okazję, a gdy święto dobiegnie końca, ciotka może sądzić, że będę w domu wcześniej.
No to idźcie. Rzekł Dor, a potem uśmiechnął się od ucha do ucha. I nie przejmuj się, twoje ikwo się nie zmarnuje.
Izare wstał.
Zostawcie mi chociaż jedną butelkę.
Butelkę, powiedziała Jonar.
Będziesz miał szczęście, jeśli zostanie kubek.
Wstając, Riel uśmiechnęła się do wszystkich.
Może już was tu nie będzie, kiedy skończymy, więc życzę wszystkim szczęśliwego roku.
Ku jej zaskoczeniu zachichotali i wymienili wymowne spojrzenia. Zarumieniła się, gdy zdała sobie sprawę, jak zinterpretowali jej słowa.
Kiedy skończymy malowanie?
Powiedziała stanowczym tonem, a potem spojrzała w niebo, gdy ich uśmiechy zrobiły się jeszcze szersze.
Niech aniołowie mają w opiece moją reputację.
Odwróciła się i ruszyła za Izarem do jego drzwi.
a przynajmniej niech zadbają, żebyś dobrze się bawiła, kiedy będziesz ją hańbić.
Zawołał za nią Erek. Rzuciła mu piorunujące spojrzenie przez ramię, wywołując kolejną salwę śmiechu. Izary sprawiał wrażenie, że w ogóle mu to nie przeszkadza. Otworzył drzwi domu i wpuścił ją do środka. Zrobiła krok w kierunku schodów, ale złapał ją za rękę i pociągnął w swoją stronę. Odwracając się, usłyszała, że zamknął za sobą drzwi i poczuła ciepło jego palców oplatających jej dłoń. To było jednak nieważne w porównaniu z jego wymownym spojrzeniem. Było intensywne, ale nie tak jak wzrok, którym taksował ją w czasie malowania portretu. Wyrażało niepewność i wahanie, których nigdy wcześniej u niego nie widziała. A potem w jego oczach błysnęła dziwna, niemal szalona iskra i przyciągnął dziewczynę do siebie. Mocniej niż się spodziewała, a więc straciła równowagę, zamiast jednak wpaść na niego, poczuła, że złapał ją za ramiona i przycisnął usta do jej ust. Całe jej ciało zamarło. Oprócz serca, które dziko skoczyło jej w piersi, nim zdołała dojść do siebie, odsunął się i zaczął wpatrywać się w jej twarz. Przepraszam, powiedziała. A potem zaśmiała się, gdy zdała sobie sprawę, że to nie jej głos stał się niższy, lecz Izary wypowiedział jednocześnie to samo słowo. Zaskoczyłaś mnie, dodała. A Mile? Zapytał. Czuła szalejącą w żyłach gorącą krew, co było całkiem przyjemne. Tak, powiedziała nieśpiesznie. Choć tym razem była gotowa, następny pocałunek wcale nie był mniej ekscytujący, ale z pewnością ciekawszy. Naśladowała jego poczynania, gdyż najwyraźniej on miał okazję robić to już wcześniej. Trwało to chwilę, a jeden ruch niemal płynnie przechodził w drugi. Riel zastanawiała się, jak w takiej prostej czynności mogło kryć się tak wiele niuansów, które w dodatku przejmowały ją niesłabnącym dreszczem, nawet mimo upływającego czasu. Stopniowo docierały do niej także inne impulsy, na przykład ocierające się o siebie policzki, jego plecy pod jej dłońmi, jego palce wplątujące się w jej włosy, gdzie podział się szal, przebiegające po obrzeżu ucha, ześlizgujące się delikatnie po szyi, jego dłonie obejmujące jej ramiona, jej ręce i jakimś cudem gładko znajdujące drogę do piersi. Zamarła. Nie odsunęła się, ale przestała go całować. Co takiego się w tym kryło, że wznieciło w niej iskierkę oburzenia? Dlaczego ten dotyk podziałał jak ostrzeżenie? Wiedziała, że powinna się odsunąć, że jest na drodze do zrobienia czegoś, czego robić nie powinna, lecz jednocześnie chciała się dowiedzieć, jak to jest. Jego kciuki przesunęły się po jej sutkach. Nie było to nieznajome uczucie. Trudno było nie zauważyć, że ta część ciała w ciągu ostatnich lat zrobiła się bardziej wrażliwa. Teraz jednak przeszyło ją i wzmogło się, aż jej całe ciało zaczęło drżeć, budząc inne odczucia w innych miejscach, które także domagały się poświęcenia im uwagi. Jednocześnie ich ciała tak mocno splotły się ze sobą, że nie mogła nie dostrzec bardziej oczywistej fizycznej zmiany w jego ciele. W głowie rozbrzmiały jej nieproszone i niechciane słowa. Słowa ciotki. Ludzie pomyślą, że zrobił znacznie więcej niż samo malowanie portretu. Delikatnie chwyciła go za nadgarstki i cofnęła się o krok. Nie opierał się. Zdała sobie sprawę, że jej oddech przyspieszył. Jego również. Patrzyli na siebie przez chwilę, po czym Izara uśmiechnął się. Idziemy na górę? Skinęła głową. Malować. Mamy do dokończenia portret. I jestem ci winien kilka lekcji. Tak, lekcje malowania. Nie poruszył się. Myślisz, że twoja rodzina zauważy, jeśli nadal będziesz trochę później wracała z zajęć w świątyni? Być może. Zobaczymy. Musimy jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy. Uśmiechnął się szerzej. W rzeczy samej.